Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Gesty w liturgii, część druga. Kontynuując tematykę gestów w liturgii, zajmijmy się teraz gestem rąk, jakim jest bicie się w piersi. W starożytności był to znak bólu, żałoby, nieszczęścia, dlatego najczęściej występował w kulcie zmarłych. Ponadto wyraża żal, skruchę i przyznanie się do przewiny. Tak właśnie zachowywał się rzymski setnik pod krzyżem w chwili śmierci Jezusa, a także celnik w świątyni, który w przeciwieństwie do faryzeusza nie śmiał wznieść oczu ku niebu, lecz na znak skruchy uderzał się w piersi. Taką wymowę skruchy żalu ma ten gest we współczesnej liturgii. Przepisy liturgiczne polecają go wykonać tylko podczas aktu pokuty na początku mszy świętej. Natomiast nie wykonuje się go ani podczas Panie zmiłuj się nad nami, ani tym bardziej podczas śpiewania Baranku Boży. Jeśli chodzi o inne gesty, to na uwagę zasługuje wkładanie czy nałożenie rąk, zwane także gestem epiklezy. Należy on do tzw. pragestów ludzkości i jest najstarszym gestem kultycznym. Często o tym geście epiklezy wzmiankuje Pismo Święte, w którym występował on jako przekazanie błogosławieństwa i dziedzictwa, jak również w obrzędach pokutnych. Na przykład w znanej scenie z Księgi Rodzaju, wskutek podstępu młodszy syn Izaaka, Jakub, w miejsce pierworodnego syna Ezawa, przez włożenie rąk ojca, podeszłego w latach i ociemniałego, otrzymał specjalne błogosławieństwo. Inną sytuacją, kiedy w Starym Testamencie miał zastosowanie gest włożenia rąk, zresztą nie jedyne, były obrzędy pokuty z okazji święta Jom Kippur. Kapłan w imieniu ludu wkładał ręce na osła, ofiarowanego dla demona Azazela, zrzucając na niego wszystkie grzechy ludu, a następnie wypędzał go na pustynię, aby tam zginął, a z nim te wszystkie grzechy ludu. Gest nałożenia rąk pojawia się w Nowym Testamencie i stosuje go sam Pan Jezus, na przykład błogosławiąc dzieci lub lecząc chorych. W czasach apostolskich gest ten wyrażał przekazanie mocy Ducha Świętego, z tej racji właśnie nazywany jest gestem epikletycznym. W liturgii mszy świętej jest to jeden z najważniejszych gestów, który bezpośrednio poprzedza przeistoczenie, czyli cudowną, choć niewidzialną dla zmysłów, zamianę chleba w ciało Chrystusa i wina w jego krew. Dokonuje się to mocą Ducha Świętego, którego Kościół przyzywa ustami kapłana w chwili, kiedy wyciąga on ręce nad pateną i kielichem. Jest to zarazem rozpoznawczy znak dla wszystkich do tego, aby uklęknąć, bez względu na to, czy ministrant da znak dzwonkiem, czy też nie. Gest włożenia rąk występuje we wszystkich pozostałych sakramentach, choć w każdym z nich ma inne znaczenie. Podczas chrztu kapłan nakłada ręce na głowę dziecka, zanim wypowie nad nim formułę: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z kolei przy bierzmowaniu biskup wyciąga ręce nad przystępującymi do tego sakramentu podczas specjalnej modlitwy, zanim zostaną namaszczeni olejem krzyżma. Również w sakramencie pokuty kapłan, wypowiadając słowa rozgrzeszenia, wyciąga poziomo dłoń nad głową penitenta. Włożenie rąk w milczeniu jest także w sakramencie namaszczenia chorych. W sakramencie małżeństwa jest ten gest dopiero przed komunią świętą w czasie specjalnej modlitwy błogosławieństwa. Szczególne znaczenie gest włożenia rąk ma w obrzędzie sakramentu święceń, gdy biskup kładzie swe dłonie na głowie święconego. Oznacza to udzielenie daru Ducha Świętego oraz przekazanie władzy związanej z tym sakramentem. Kapłan wyciąga ręce nad głowami zebranych także podczas uroczystego błogosławieństwa na koniec mszy świętej. A skoro mówimy o gestach rąk w liturgii, to wypada wspomnieć o nie mniej ważnym geście ukazywania świętych postaci, jakiego kapłan dokonuje natychmiast po słowach konsekracji, osobno chleba, osobno wina. Gest ten, który nazywamy podniesieniem, wprowadzono w 1210 roku w Paryżu, aby wierni mogli adorować ciało i krew Chrystusa. Ukazanie świętych postaci, a więc jak powiedziałem, podniesienie, stało się wtedy centralnym punktem mszy świętej, choć de facto jest nim przeistoczenie, które następuje chwilę wcześniej. W historii odnotowano przynajmniej kilka przypadków cudownych zdarzeń związanych z tym gestem ukazywania świętych postaci. Jedno z nich miało miejsce w 1263 roku w miasteczku Bolsena koło Orvieto w środkowych Włoszech, kiedy kapłan imieniem Piotr, pielgrzymujący pieszo z Pragi do Rzymu, w czasie mszy świętej uniósł hostię nad głowami towarzyszących mu wiernych, z hostii na korporał zaczęły skapywać krople krwi Chrystusa. Chwilę później w uroczystej procesji zaniesiono ten korporał do papieża Urbana IV, który w tym czasie przebywał na wakacjach w Orvieto. Papież, poruszony tym faktem, rok później ustanowił święto obchodzone dziś jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwane Bożym Ciałem. Po raz drugi gest ukazania świętych postaci we mszy świętej wykonuje się na zakończenie modlitwy eucharystycznej w czasie śpiewania lub recytowania uroczystej doksologii. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czasem ten moment nazywa się małym podniesieniem. I po raz trzeci we mszy świętej ukazanie świętych postaci ma miejsce po Baranku Bożym i związane jest z zaproszeniem wiernych do komunii świętej. Kapłan, ukazując przełamaną hostię, wypowiada słowa świętego Jana Chrzciciela: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niemal od początku gestowi ukazywania świętych postaci w czasie podniesienia towarzyszyły dzwonki, aby dać znać także tym, którzy nie mogli bezpośrednio widzieć hostii i kielicha. Od XVIII wieku w tym momencie uderzano w wielki dzwon lub dzwoniono tak zwaną sygnaturką na dachu kościoła, aby o fakcie uobecnienia Chrystusa na ołtarzu poinformować nieobecnych na mszy świętej parafian. Z dzieciństwa pamiętam, że w moim domu, oddalonym około 400 metrów od kościoła parafialnego, był zwyczaj, że w niedzielę, podczas sumy, kiedy kościelny zadzwonił sygnaturką na podniesienie, należało na chwilę uklęknąć w domu, w tam, gdzie się było lub niezależnie od tego, co się robiło. Bardzo tego pilnowała moja babcia, która była tercjarką franciszkańską. Wspomniałem o ukazaniu przełamanej hostii. To także jeden z najstarszych gestów liturgicznych. Dzieje apostolskie, wskazując na ten gest łamania, całą pierwotną mszę świętą nazywają łamaniem chleba. Wśród wielu znaczeń tego gestu na przestrzeni wieków dziś podkreśla się, że symbolizuje on oddanie się Chrystusa na śmierć, by nas wszystkich zjednoczyć, abyśmy mieli udział w jednym chlebie. Bezpośrednio po łamaniu chleba kapłan odłamaną cząstkę hostii wrzuca do kielicha z krwią pańską. Jeżeli łamanie chleba oznacza rozdzielenie duszy od ciała Chrystusa, tak zmieszanie świętych postaci od starożytności interpretuje się jako symbol jego zmartwychwstania. W liturgii mszy świętej występuje także gest pocałunku, o którym często wspomina Pismo Święte. Trzeba jednak pamiętać, że w kulturze żydowskiej pocałunek miał inne znaczenie aniżeli dzisiaj. Przede wszystkim był to gest powitania z najbliższymi i wyraz braterskiej więzi członków rodziny. Dlatego jeszcze dziś w krajach Bliskiego Wschodu widok całujących się mężczyzn nikogo nie dziwi i nikomu do głowy nie przyjdzie, aby upatrywać w tym jakichś zachowań homoseksualnych. Pocałunek bez względu na płeć zawsze wyrażał szacunek, bliskość i głęboką duchową więź. Taki też sens ma on w liturgii. Kapłan bowiem po dojściu do ołtarza i tak samo na zakończenie mszy świętej tuż przed odejściem do zakrystii całuje ołtarz na znak religijnej czci dla miejsca, gdzie dokonuje się ofiara Chrystusa. W tym samym duchu całuje on księgę Ewangelii po odczytaniu przewidzianego na dany dzień fragmentu Ewangelii. Szczególną zaś wymowę ma tak zwany pocałunek pokoju, do którego celebrans wzywa wiernych przed komunią świętą. Chodzi o wyraźne okazanie sobie życzliwości, przebaczenia i jedności, skoro mamy być wspólnotą braci w wierze i jednym ciałem mistycznym Chrystusa, które On za chwilę chce przeniknąć swoim eucharystycznym ciałem. Zarówno święty Paweł, jak i święty Piotr w swoich listach zachęcają, by pozdrawiać się świętym pocałunkiem. Znak pokoju i jedności we mszy świętej ma więc wymowę sakralną i nie należy go wykonywać jak zwykłe koleżeńskie przywitanie czy rzucanie się sobie w objęcia i przytulanie, jak czynią to narzeczeni czy małżonkowie. W liturgii byłoby to co najmniej niestosowne. Zgodnie z przyjętym zwyczajem ma to być albo skłon głowy i spojrzenie w stronę konkretnych osób stojących najbliżej, albo podanie im dłoni lub faktyczny pocałunek w policzek, co jest dopuszczalne pomiędzy członkami rodziny, przyjaciółmi lub w małych grupach, gdzie wszyscy się znają. Koncelebransi natomiast na ogół przekazują sobie tak zwany pocałunek pokoju lub, jak mówimy, znak pokoju w formie uścisku na wysokości ramion. Nie sposób szczegółowo omówić wszystkich gestów liturgicznych, jednak na przykładzie już zaprezentowanych widać, jak ważna w przeżywaniu liturgii mszy świętej jest tak zwana mowa ciała. W ten sposób człowiek cały otwiera się na Boga i bliźnich i tego domaga się właściwie rozumiany kult.